magazyn Tu i Teraz.
Antoni Kamiński, prezes Fundacji Educare Servire. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, w jakim miejscu drogi zwanej turystyka Podkarpacie znajduje się w pana ocenie?
Z jednej strony faktycznie jesteśmy na etapie wspaniałych osiągnięć dotyczących infrastruktury. Wręcz to są cywilizacyjne osiągnięcia. Mam na myśli lotnisko w Jasionce, czy autostradę 150 czy 170 lat po kolei Wiedeń-Lwów. Jest to drugie wydarzenie, które nas przybliża do Europy i to są oczywiste osiągnięcia. Natomiast jednocześnie turystyka, którą próbujemy rozwijać od wielu lat, ciągle jest, wydaje się, w początkowej fazie swojego rozwoju. Pomimo różnych sukcesów już na tym polu osiągniętych, jesteśmy ciągle na początku drogi. To nie oznacza, że nie mamy wspólnych celów z turystyką w Europie czy na świecie. Okazuje się wręcz przeciwnie. Niedawna wizyta w Szwajcarii, gdzie powstała nowa organizacja dla promocji kantonu Valais, ma za cel na przykład to, żeby klient został dłużej niż na jedną noc. Okazuje się, że to jest dokładnie ten sam cel, który przyświeca turystycznej organizacji regionalnej Podkarpacia, także w naszym regionie, ponieważ to, żeby turystyka zaczęła się rozwijać, musi być spowodowane pobytem, dłuższym pobytem gości w naszym regionie. I teraz najważniejsza sprawa właśnie w tej chwili to jest współpraca różnych podmiotów dotyczących branży turystycznej, pracujących w branży turystycznej, a więc hoteli, restauracji, moteli, a także muzeów, innych instytucji związanych z obsługą klienta, z obsługą turysty, którzy muszą zrozumieć, że to jest wspólny interes, żeby pozyskać klienta na czas dłuższy niż jedną noc. Ponieważ na jedną noc, no wiadomo, jest to mniej pieniędzy niż na dwie, trzy, cztery noce. Na całym świecie turystyka przyjazdowa ma za cel zatrzymanie i dobrą obsługę turystów. Pierwsza rzecz to jest właśnie konieczność współpracy różnych organizacji. Druga to jest wsparcie od zarządu województwa i od współpracy z samorządami lokalnymi. Samorządy lokalne na Podkarpaciu znakomicie sobie radzą z budową, organizacją różnych małych i większych atrakcji turystycznych. Z baseny, korty tenisowe, różne ośrodki, akwaparki nawet w niektórych, powstają w niektórych subregionach. Natomiast to wszystko musi być spięte, dobrze spakowane i przygotowane do sprzedaży. Brakuje w terenie Podkarpacia pakietów turystycznych, które by wskazały turyście, że on może tutaj być na dłużej niż jeden dzień, że region ma do zaoferowania na przykład pakiet związany z zamkami i pałacami naszymi, albo na przykład, ale też współpracujący z spa, z uzdrowiskami, czy też inne atrakcje. One muszą być wszystkie połączone po to, żeby stanowiły dobry pakiet do sprzedaży. To wymaga długiej współpracy, dobrego zrozumienia wspólnych interesów i sądzę, że to nie będzie bardzo szybko zrealizowane, ale trzeba czynić wysiłki, żeby to się stało.
Powiedział pan, że Podkarpacie jest w początkowej fazie rozwoju turystyki. Czy nasz region może się już pochwalić gotowymi produktami turystycznymi?
Tak, no to jest doskonałe pytanie. Myślę, że odpowiedź może być twierdząca. Pierwszy taki pakiet gotowych produktów to są spa. Są znakomicie przygotowane, znakomita infrastruktura, duże pieniądze zainwestowane przez przedsiębiorców lokalnych, którzy wybudowali spa. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście z tym się wiąże również oferta podkarpackich uzdrowisk. To jest bardzo stara tradycja, ponad 100 lat. Spa jest jakby elementem, kolejnym etapem tej samej fazy, ponieważ to też jest leczenie przez wodę, prawda, jak nazwa łacińska spa, leczenie przez wodę, prawda, więc leczenie przez wodę dzięki uzdrowiskom, przez wodę mineralne również, dzięki wodom mineralnym, nakierowane na ludzi starszych, którzy już są schorowani, a spa to jest regeneracja wysiłku ludzi, którzy są w tej chwili w szczycie formy i potrzebują krótkiej, szybkiej renowacji. I to są pakiety prawie gotowe, prawda, i to gotowe nawet dla, można powiedzieć, dla bardzo wybrednych klientów, mam na myśli klientów zagranicznych, dla których spa podkarpackie posiadają według mojej oceny, pewno nie tylko według mojej, bardzo dobre ceny, które są konkurencyjne do tych, które są oferowane przez spa w Niemczech, Szwajcarii czy gdzie indziej. Natomiast kolejnym, powiedzmy, produktem to są oczywiście pałace, zamki. Teraz należy mieć na uwadze, że klient, który przyjedzie na kilka dni, powinien mieć połączone te rzeczy. Większość klientów polskich uzdrowisk czy spa w naszym regionie bardzo chętnie korzysta z oferty wyjazdu do Lwowa, o czym wiemy, prawda? Lwów jest tą atrakcją, która jest znana na świecie, prawda? Ale powinniśmy próbować nie ograniczać się tylko do tego, tylko zaproponować coś bliżej nas, prawda? A jest tego sporo, prawda? Wiemy, że tych dworów i pałaców jest kilkaset na terenie. Oczywiście nie wszystkie są przygotowane do zwiedzania przez turystów, ale to jest liczba, która w rzeczywistości istnieje. Kolejnym znakomitym produktem, który na Podkarpaciu istnieje, To jest szlak architektury drewnianej. Wspaniały perła właściwie można powiedzieć naszego regionu. Oczywiście on także jest na terenie Małopolski. Wspaniałe budowle drewniane ze skansenami w Sanoku i w Kolbuszowej, ale także z fantastycznymi perłami, a tejże sztuki architektury drewnianej, czyli cerkwiami. Kilkaset cerkwi, pozostałość szczególnie na terenach z Bieszczadami związanych wokół Birczy, prawda, i tak dalej. Przepiękne cerkwie, które pozyskują aplauz, czy są podziwiane przez gości nie tylko z zagranicy, ale również przez gości z Polski. Kolejnym produktem turystycznym, który jest gotowy już na turystykę, to jest szlak czerwony, czyli szlak wzdłuż całego pasma Beskidów, który jest dobrze opisany, jest dobrze oznakowany i którym mogą wędrować turyści spragnieni wędrówki pieszej, rowerowej. Oczywiście szlaki rowerowe powstają, one już są w wielu miejscach, ale są zbyt krótkie trasy, jednodniowe 30 km, 40, 50. W tej chwili pracuje się nad szlakami kilkuset czy kilku tysięcy kilometrów po to, żeby rzeczywiście dać satysfakcję klientom, którzy chcą przyjechać na tydzień. 30 km razy 5 i to jest 150 kilometrów. Kolejnym produktem gotowym do uczestnictwa przez klientów i turystów to jest na przykład szlak naftowy. To jest szlak transgraniczny polsko-ukraiński, który obejmuje swoimi atrakcjami okolice Krosna, Bóbrka i tutaj dzieła kolebka nafty z Muzeum Łukasiewicza, Jarosława Łukasiewicza. Natomiast ona podąża przez w kierunku wschodnim aż po tereny obecnej Ukrainy, prawda, gdzie również są bardzo ciekawe zabytki związane z naftą. Tak jak wspomniałem, bardzo ważnym elementem w tej chwili dla rozwoju turystyki są tworzone szlaki rowerowe. Jest plan również związany z działalnością Fundacji Educare Servire, której przewodniczę od kilku lat. Nowym szlakiem, który powstaje w tej chwili, jest Błękitny San. Jak wiemy, San jest najpiękniejszą rzeką Podkarpacia, prawie 1500 kilometrów, wspaniale z rozplanowaną mapą z udziałem bardzo różnych atrakcji. To jest szlak tworzony w tej chwili. Właśnie taki szlak na odcinku 1500 kilometrów to jest wyzwanie dla turystów. Można tam wzdłuż tej pięknej rzeki tworzyć i szlaki rowerowe, i piesze, i konne, i tak dalej. Kolejnym pomysłem jest, o ile San oczywiście jest po wschodniej stronie naszego województwa, to piękną również rzeką, oczywiście górską tylko w pewnym odcinku, prawda, jest Wisłoka. I Fundacja Educare Servire, od której przewodzę od kilku lat, zaprojektowała szlak słowiański Doliną Wisłoki. Jest to związane z tym, jest to kolejne 70 czy 80 kilometrów, razy szlak rowerowy, konny, pieszy, w sumie około 350 kilometrów różnych tras, które połączą dawne miejsca historyczne związane z grodami słowiańskimi sprzed 1000 lat. Taką pierwszą, oczywiście i najważniejszą perłą tego szlaku jest Troja Karpacka, na którą Zarząd Województwa wraz z dyrektorem Muzeum w Krośnie zainwestowali kilka milionów euro, dzięki czemu powstała fantastyczna atrakcja turystyczna, ale także piękne muzeum związane właśnie z historią tych ziem. Na terenie wzdłuż tej rzeki jest również cały szereg dawnych miejsc grodów, takich jak na przykład w okolicach pod autostradą zostało odkryte kilkanaście hektarów grodzisk słowiańskich w czasie budowy autostrady. Kolejnym miejscem, które jest potwierdzone przez archeologów, są okolice Dębicy, okop 2 hektary grodu sprzed 1000 lat, obok Zamczysko, w Niedźwiadzie, kolejne miejsce sprzed 1100 lat, potem Goleż, potem Przeszyca koło Brzostka i także jeszcze jedno miejsce, które jest Walik koło Krępnej. Całość, powiedzmy, stanowi właśnie unikalny zbiór tych grodów, które można połączyć właśnie trasami i one będą stanowiły kolejny duży produkt turystyczny, połączony oczywiście jako produkt sieciowy z różnymi innymi atrakcjami, których na tym terenie jest bardzo dużo.
Powiedział pan, że problemem podkarpackiej turystyki jest to, w jaki sposób zatrzymać tego turystę na dłużej niż jeden dzień. Ale rodzi się kolejne pytanie, nasuwa się kolejne pytanie w związku z tym, czy jesteśmy w stanie przyjąć większą liczbę turystów?
No oczywiście, że to jest problem stosunkowo małej ilości miejsc noclegowych, jeżeli porównamy się do innych bardzo rozwiniętych miejsc turystycznych na świecie. I tutaj oczywiście jakby na starcie przegrywamy. Ale nie znaczy to, że w bieżącym momencie jest tych miejsc za mało. Na ten czas ta liczba miejsc noclegowych z dnia na dzień rośnie. Rośnie liczba hoteli, bardzo dobrych hoteli w samym Rzeszowie, w okolicach, przy trasie A4 i w różnych innych miejscach. Także ja myślę, że nie jest źle w tym momencie, jeżeli ten proces będzie trwał. Poza tym, jeżeli chcemy mówić o turystyce zrównoważonej, do której głównie zmierzamy, to nie potrzebujemy wszędzie wielkich hoteli 4-5 gwiazdkowych, a potrzebujemy, powiedzmy, dobrze rozwiniętej sieci gospodarstw agroturystycznych, w rozumieniu niekoniecznie agroturystyki z produkcją rolną, ale, powiedzmy, turystyki na terenach wiejskich, gdzie powiedzmy różnego rodzaju pensjonaty, motele, miejsca do noclegów mogą być mniej ekskluzywne, a wystarczą dla klienteli, która jest mniej zasobna w finanse, a która będzie chciała korzystać z tej naszej oferty. Bo mówiąc o turystyce przyjazdowej, mamy na myśli w dużym stopniu gości z zagranicy. Wiąże się to z tym, że mamy, tak jak powiedziałem na samym początku, znakomitą infrastrukturę, skok cywilizacyjny, autostradę, która za już kilkanaście miesięcy będzie na pewno oddana w całości, lotnisko w Jasionce i oczywiście niedaleko przy istniejącej autostradzie również lotnisko w Balicach, bo 120 czy 150 kilometrów to jest dopuszczalna odległość dla każdego klienta, który w oddaleniu o 2 godziny od lotniska to są tak zwane tereny recepcyjne, czyli jedno i drugie lotnisko w Jasionce obejmuje swoim terenem recepcyjnym prawie obszar całego województwa, jeśli będą dobre drogi dojazdowe, prawda? Jest tutaj. Natomiast w rozmowach z partnerami zagranicznymi oni wyraźnie podkreślają, że zanim dojdziemy do tej obsługi gości zagranicznych, najpierw powinniśmy pomyśleć o turystach lokalnych, żeby spełnić oczekiwania turystów lokalnych, czyli naszych mieszkańców, naszego województwa albo mieszkańców ościennych województw lub ewentualnie Słowacji czy Ukrainy. I myślę, że w tych kategoriach patrząc, my jesteśmy gotowi z bazą noclegową już, przy czym musimy ciągle nad tym pracować, żeby ona była lepsza i lepsza i lepsza. I tutaj...
No właśnie, na kim Podkarpacie może się wzorować, by rozwinąć turystykę?
Myślę, że takich miejsc jest bardzo dużo na świecie. Obecnie warto wspomnieć o Szwajcarii, która może jest liderem, prawda, i wydaje się być odległym liderem, ale dzięki współpracy Euroregionu Karpackiego właśnie z Alpami, właśnie z kantonem Valais, jest to wspaniały przykład, jak należy postępować i co należy robić, żeby turystyka w naszym regionie się rozwijała. Pomimo, że to się wydają bardzo odległe, nie tyle dystansowo, co powiedzmy dystansem powiedzmy już istniejącej turystyki, prawda, czy potencjałem, to jednak jest to bardzo dobry klient i on doskonale rozumie nasze potrzeby, nasz potencjał. On dostrzega potencjał Karpat jako potencjał duży dla turystów w przyszłości, a powstająca kilka miesięcy temu w kantonie Valais Asocjacja Stowarzyszenie Promotion Valais ma ten sam problem, który jest u nas na Podkarpaciu. Oni też się zastanawiają, jak zatrzymać na klienta na dłużej niż kilka dni, ponieważ frank szwajcarski jako bardzo mocna waluta w tej chwili, skutkiem tej mocnej waluty jest to, że klienci przyjeżdżają do sąsiedniej Austrii, a nie do Szwajcarii. I oni się muszą teraz zastanowić, jak przeorganizować się, żeby przyjeżdżali do Szwajcarii, a nie do Austrii. I stąd dziwnym się może wydać, ale to jest ten sam problem i na Podkarpaciu i Szwajcarii, jak zatrzymać gości na dłużej. I teraz ten przykład Szwajcarii jest również dobry dlatego, że jeżeli ktoś ma szczęście, akurat jestem jednym z takich szczęśliwców, który powiedzmy miał okazję być dzięki tej współpracy Euroregionu Karpackiego z kantonem Valais dwukrotnie już powiedzmy właśnie w Szwajcarii, to gołym okiem widać, jak znakomita jest obsługa klienta na miejscu w Szwajcarii, gdzie kelnerem jest nie tylko młoda kobieta czy mężczyzna, ale także kobieta, która jest prawie przed emeryturą i znakomicie sobie radzi jako kelnerka w bardzo sympatycznej restauracji o menu niemieckim, francuskim czy jeszcze innym. Jak bardzo znakomitą obsługę stanowi kelner w innej restauracji, który potrafi spełnić każde życzenie, oczywiście elegancko ubrane i tak dalej.
To w takim wypadku co zrobić, żeby te wzorce szwajcarskie przenieść na teren Podkarpacia?
Myślę, że współpraca regionu karpackiego jest na bardzo dobrej drodze, żeby to się stało. Z ostatnich rozmów z liderami kantonu Valais zostało potwierdzone, że kanton Valais z przyjemnością przyjmie, znaczy nastąpi transfer wiedzy poprzez kształcenie młodych ludzi, którzy są w tej chwili na terenie województwa podkarpackiego i dotyczy to głównie absolwentów szkół średnich, a nawet policealnych. I myślę, że ta informacja zainteresuje bardzo wielu absolwentów szkół policjalnych, szczególnie po turystyce, czyli turystyka wiejska albo technik turystyki w ogóle. A potem również była mowa o hotelarzach, o kelnerach, czy kucharzach, ponieważ propozycja, z którą wychodzi szkoła turystyki w Sierre w Szwajcarii, idzie w kierunku zaliczenia jednego roku nauki w szkole policjalnej i studiów, które by trwały nie dłużej niż 2 lata z finalnym otrzymaniem dyplomu licencjata, co jest no, w Polsce nieosiągalne, a tam powiedzmy jest niestety jest ilegalne i osiągalne. Mało tego, te 2 lata studiów w Szwajcarii, w ramach tych 2 lat będzie 1 semestr praktyki, która pozwoli zarobić na te studia. Okazuje się, że studia, o których mówimy, nie będą droższe niż studia w Polsce, a jedynym problemem jest oczywiście koszt mieszkania, bo koszt jedzenia jest porównywalny i w Polsce, i w Szwajcarii, a teraz koszt mieszkania jest oczywiście pewną zaporą, którą można pokonać, pewnym progiem, który można pokonać poprzez pracę zapewnioną każdemu studentowi w czwartym semestrze pobytu w Szwajcarii. Więc oferta jest znakomita.
Kiedy ona mogłaby ruszyć?
Z rozmów odtajniam tutaj, powiedzmy, rozmowy ostatnie, ale myślę, że to jest zgodne z wolą zarządu Euroregionu. Wszystko wskazuje na to, że początek tych studiów może nastąpić we wrześniu 2014 roku, czyli powiedzmy za rok z kawałeczkiem od dzisiaj. Jest to bardzo dobry, wspaniały, z mojego punktu widzenia mam doświadczenie duże, od 15 lat prowadzę od 18 szkołę policjalną. I uważam, że to jest fantastyczna wiadomość dla bardzo wielu ludzi, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo w obsłudze klienta na Podkarpaciu, bo taki jest cel. Oni mają wyjechać na, jako kelnerzy, kucharze, hotelarze czy obsługa ruchu turystycznego na 2 lata studiów i w tym 1 semestr praktyki po to, żeby wrócić do Polski, do Podkarpacia i tutaj wspaniale obsługiwać również klientów właśnie Niemców, Szwajcarów, Włochów, którzy na pewno mogą tu przyjechać, jeżeli będzie dobra obsługa. I to tym można zakończyć tym życzeniem, życząc Podkarpaciu i wszystkim jego mieszkańcom więcej pieniędzy z powodu obsługi turystów w skali oczywiście odpowiednia do naszych aspiracji.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Antoni Kamiński, prezes Fundacji Educare et Servire, był naszym gościem, a rozmawialiśmy o problemach podkarpackiej turystyki.